Jesteśmy świeżo w koncercie z zespołem Pola Hobot i Adam Baran, tym razem w duecie. Grali na małej scenie Blik, otwierali dzisiejszy dzień dla tej sceny, ostatni dzień festiwalu OFF 2024 w Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć.
Jak się macie po koncercie?
Super. My jesteśmy wzruszeni, w sensie ja jestem wzruszona, będę mówić za siebie.
Ja też jestem wzruszony.
To jest wasz pierwszy raz na OFF-ie. Widziałam w jakichś nagraniach, w jakichś relacjach, że to dla ciebie dosyć ważny moment, prawda? Taki koncert na OFF-ie. Nie chcę wyjmować, wiesz, słów z twojej głowy, że to jest spełnienie marzeń, ale tak myślę, jak się czujesz z tym, jak się czujecie występując na OFF-ie?
Jest to spełnienie marzeń, zauważenie przez dyrekcję artystyczną OFF festiwalu i też generalnie sam fakt, że wszystko się rozgrywa właśnie ten festiwal konkretnie, który moim zdaniem jest po prostu najfajniejszym festiwalem w Polsce. Jest super eklektyczny, jest też nastawiony na odkrywanie. To jest w ogóle wspaniałe. Strasznie się cieszę, że mogliśmy być częścią tego muzyczną, tego festiwalu.
A dużo koncertowaliście wcześniej, czy dopiero przy tej burzy tak wam to wystrzeliło?
Wiesz co, my jesteśmy zespołem, który generalnie od początku dosyć dużo grał, tylko myślę, że ranga tych koncertów po prostu wraz z albumem Burza się trochę podniosła, czyli że festiwale gdzieś tam się zaczęły może bardziej faktycznie nam interesować, albo w ogóle ludzie może.
Ale ja też myślę, że trzeba pamiętać, że wydaliśmy pierwszą płytę i sekundę potem była już pandemia. W zasadzie w tym samym czasie, bo kiedy my wydawaliśmy płytę, to już gdzieś tam w Chinach się pojawiały pierwsze przypadki. Więc no myślę, że też to zatrzymało ten nasz pierwszy album dosyć znacząco.
No tak, ja z wieloma zespołami rozmawiałem, które też wydawały, mieli zaplanowane premiery swoich płyt przed pandemią. Oni to odkładali, ale to są zespoły, które nie debiutowały. A dla takiego zespołu jak wy, którzy debiutowaliście z pierwszą płytą i od razu pandemia, to musiał być taki ogromny szok i trochę też żal, że nie możecie go rozpromować, zareklamować. Jakie wy znaleźliście na to rozwiązanie?
Prawda jest taka, że nie znaleźliśmy na to rozwiązania. Tak naprawdę ta sytuacja była tak szokująca dla nas wszystkich i w ogóle niebezpieczna. Zdążyliśmy zagrać chyba dwa supporty z Kwiatem Jabłoni, z Anią Rusowicz. Wszystkie kolejne zaplanowane koncerty już musiały zostać odwołane. No ja miałam trochę takie poczucie straty, że nie uda nam się za bardzo pograć z tym materiałem. I tak działy się bardzo fajne rzeczy wokół tego, ale szybko zostało to zakryte właśnie po prostu sytuacją na świecie, więc nie było to łatwe dla mnie, żeby sobie z tym poradzić i też jakby fakt, że nie byliśmy zupełnie na to przygotowani, nie mogliśmy się na to przygotować. Utrudniał to jeszcze wszystko bardziej, w ogóle recepcję jakby tej płyty i wejście w kolejny etap, w kolejny materiał, no jakby ja w ten czas wspominam, on był trudny bardzo.
No ja myślę, że właśnie cała ta taka ekscytacja związana z pierwszą płytą, ten impet został wyhamowany niestety przez wydarzenia z tamtego czasu i teraz dopiero odczuwamy takie odrodzenie po tych 5 latach.
No właśnie, pomiędzy tymi dwoma płytami słychać różnicę, która jest trochę ciężka do opisania brzmieniowo. Nie wiem, jakie mogłabym epitety porównawcze do tych dwóch płyt użyć, ale jest troszeczkę inna energia i tak mam wrażenie, że wy w tej drugiej płycie faktycznie idziecie po swoje. I ty w którymś z wywiadów a propos burzy chciałaś użyć słowa przełom, przełomowa płyta. I czy wy nagrywając tą płytę już czuliście, że to będzie to? Że to tak chwyci mocno?
Nie, w ogóle nie czuliśmy tego i w ogóle nie mieliśmy też żadnych oczekiwań, no bo byliśmy po prostu po mega, wiesz, upadku tak naprawdę w związku z naszą debiutancką płytą. My po prostu mieliśmy ogromny luz, kiedy pisaliśmy tę płytę, ze względu na to, że wiedzieliśmy, że wobec nas nie ma tak naprawdę żadnych oczekiwań. Nie wisi nad nami żaden ciężar, że w sumie możemy zrobić wszystko. Nic nas nie jest w stanie wyhamować, powstrzymać w takim sensie, że nie ma po prostu wobec nas żadnych oczekiwań. Ani ze strony publiczności, ani ze strony organizatorów, dziennikarzy i tak dalej. I super, bo dzięki temu po prostu pojawił się jakiś taki luz, który tak naprawdę już zasygnalizowaliśmy na tej epce Trzebami. Już tam sobie eksperymentowaliśmy, zaczynaliśmy dodawać nowe warstwy, inne instrumenty, zmienialiśmy w ogóle cały proces twórczy, więc może sekretem po prostu do tego wszystkiego jest luz. Albo brak oczekiwań w ogóle, bo nie mieliśmy tak naprawdę żadnych oczekiwań. Wiesz, jak pisałam burzę, to w życiu nie myślałam o tym, że... Znaczy gdzieś podświadomie to zawsze było moim marzeniem, żeby wystąpić na OFF-ie, ale nie manifestowałam tego, nie zapalałam świecy, nie myślałam sobie, że tak, to jest burza i teraz będziemy grali na OFF-ie w ogóle z tym albumem, więc brak oczekiwań.
To jest też ciekawe, co mówisz, brak oczekiwań i więcej luzu i brak pewnie jakiejś presji. Dużo się mówi o tej presji w branży muzycznej. Cieszę się, że wy tego w ogóle nie odczuwaliście i wtedy chyba właśnie wychodzą najfajniejsze płyty, najfajniejsze numery i najfajniejsze aranże. Powiedzcie trochę o waszej aranżacji, którą przygotowaliście na koncert na OFF-ie. Graliście utwory z nowej płyty 26 kwietnia, tak? Tego roku, płyta Burza. Gracie tam zespołem, ale na scenie na OFF-ie byliście we dwójkę.
Tak, no warunki jakby i scena nas do tego zmusiły i super.
Ograniczenia pobudzają kreatywność na pewno. Zawsze tak chyba było, w ogóle w sztuce. Myślę, że to jest często pobudzające do tego, żeby zabrać się za pewne rejony, których być może gdybyśmy nie mieli konieczności dotknąć, to byśmy ich nigdy nie dotknęli. Chociaż nie, no akurat w tym przypadku tak nie było, bo jeszcze przed płytą zagraliśmy małą traskę koncertową. Chcieliśmy pokazać naszym najwierniejszym słuchaczom, naszym fanom płytę jeszcze zanim w ogóle ta płyta wyjdzie, w duetowych, bardzo takich minimalistycznych, momentami wręcz ambientowych aranżach. Ja sporo grałem na gitarze akustycznej tam też. No i ta traska była super intymna, bardzo wzruszająca dla nas. I jak okazało się, że tutaj mamy zagrać też tak naprawdę seta duetowego bez naszego zespołu, to w sumie nawet trochę się ucieszyliśmy, bo pomyśleliśmy, że spróbujemy przywołać trochę tamten mood tamtej traski. No ale oczywiście kilka miesięcy minęło od tamtych koncertów, więc zaczęliśmy kombinować, zaczęliśmy próbować, zmieniać rzeczy. W końcu myślę, że ten set okazał się takim jeszcze bardziej przemyślanym setem niż ten przed płytą.
Tak, no zdecydowanie. To jest w sumie dobre, co powiedziałeś, że ograniczenia pobudzają kreatywność i to jest prawda. Mogliśmy znowu poużywać sobie trochę nowych środków. Mnie to zawsze w ogóle kręci i mi imponuje, jak artyści kombinują z materiałem. Lubimy sobie obczajać jakieś wykonania, na przykład Greenwooda i Toma Yorka, ich takie we dwójkę, duetowe.
To też jest czasem przerażające. Ja jestem czasem przerażony, kiedy gramy tylko na przykład w dwójkę, bo mamy do okiełznania jakby całą tą ogromną przestrzeń. Nie mamy całego tego supportu, który dam nasz zespół. Więc z jednej strony to jest przerażające, a z drugiej bardzo właśnie ekscytujące. Jeśli się już pokona ten strach i stara się okiełznać.
To jest w ogóle bardzo ciekawe i ja lubię takie zespoły, które po nagraniu płyty faktycznie jak jeżdżą i koncertują z tymi swoimi aranżacjami, które my wszyscy znamy ze Spotify, z YouTube'a, z tych płyt, ale jadąc na koncert, ja jestem pewna na przykład na koncercie Ofelii albo kiedyś jak jeszcze Vito Bambino grał w Bitaminie, wiedziałam, że usłyszę te piosenki tylko w totalnie innym wydaniu. To, co robi Ofelia na scenie, jakby to nigdy nie jest kropka w kropkę to, co się pojawiło na płycie. A propos Ofelii, zaprosiliście ją do utworu Szczypie się w skórę. Czemu akurat padło na Ofelię?
Bo ja szukałam po prostu artystek, które mają taką soczystą emocjonalność. I Katia i Ofelia po prostu ją mają i się jej nie wstydzą, i wręcz ją eksplorują i pokazują na każdym kroku, więc szukałam dziewcząt, z którymi mogłabym po prostu wejść w takie, wiesz, połączenie, taki connection emocjonalny.
Nie wiem, czy lubisz porównania i czy sobie je życzysz, ale lirycznie jakby to, co wy robicie, to, co ty robisz ze swoim głosem, ze swoimi emocjami, ze swoim tekstem, to jest dla mnie takie połączenie, oczywiście bardzo też oryginalne, ale kojarzy mi się to trochę z Kasią Lin, z połączeniem właśnie z Ofelią na scenie. Jakby wspaniały to jest mix, oczywiście również, tak jak mówię, oryginalne, ale bardzo spodobało mi się wasze połączenie, jakby brzmiałyście też troszeczkę jak jedna osoba w pewnym momencie i to było mega, mega spójne. No i ten teledysk bardzo emocjonujący, super wyszło. Kto nad nim pracował? Kto wymyślił to? Bo to jest w sumie bardzo prosta historia, no stoją dwie piękne dziewczyny na scenie, ale zupełnie inaczej jesteście ogarnięte.
To jest świat, który wytworzyliśmy sobie razem wspólnie z Iwanem Bambalinem, reżyserem, który chciał po prostu z tego zrobić trochę taki festiwal freak show, tylko umieszczony w jakimś takim zadymionym, dziwnym miejscu. Tam są też tańczące trzy gracje, które symbolizują właśnie różne przestrzenie. No generalnie chcieliśmy po prostu wytworzyć taki freak show, który właśnie byłby tłem, który dodawałby nowej warstwy znaczeniowej temu utworowi, więc cieszę się bardzo, że w ogóle się to wydarzyło i że Iwan tak w ogóle miękko wjechał w ten klimat i w ogóle tak naprawdę zwizualizował wszystko to, co ja miałam gdzieś tam w głowie, zmaterializował bardziej.
Nie chcę tego zamienić w wywiad na Pudelku, ale no jesteście narzeczeństwem, prawda? Jesteście też jakby parą od wielu, wielu lat. Powiedzcie mi, bo bardzo dużo się mówi o work-life balance, a u was jest jeszcze ten work-life love balance, bo ze sobą żyjecie, pracujecie i też jesteście parą. Jak to wychodzi i przy tworzeniu płyty tym, to jest masa pracy, masa, wiecie, pracy też artystycznej, koncepcje, dyskusje. Jak dajecie radę ciągle we wszystkim razem?
U nas nie istnieje coś takiego chyba jak work-life balance i w sumie sam czasem zastanawiam się, jak dajemy radę, ale tak naprawdę no, muzyka jest całym naszym życiem. Mogę śmiało to powiedzieć, że no, jakby wiecznie na tapecie jest muzyka i tak naprawdę w zeszłym miesiącu chyba pojechaliśmy dopiero na, jak jesteśmy już w sumie, zaczynamy naście lat ze sobą i grać i być i dopiero pojechaliśmy na pierwsze wakacje razem i jedyny tydzień przez ostatnie 10 lat, kiedy byliśmy w trochę innym stanie umysłu na tych wakacjach, bo faktycznie no Żyjemy po prostu muzyką.
No nie umiemy generalnie w to. Też między innymi te wszystkie kryzysy, które się działy w trakcie pisania Burzy, wynikało moim zdaniem też w dużej mierze z tego, z jakiegoś braku dystansu do, wiesz, z jakiegoś oceniania, oczekiwania wobec siebie, z braku uważności może w pewnym momencie właśnie na to, że jest tyle sfer, które trzeba byłoby w ogóle w jakiś sposób uporządkować, a my tak naprawdę w ogóle mieszamy się z tym wszystkim jak w takim jednym garze. Byliśmy wykończeni i w sumie ciekawe, że o to pytasz, to jest temat do przerobienia przez nas, bo nie znaleźliśmy na to sposobu. Tak, no Adam jest nerdem, ja też generalnie cały czas albo piszę dla innych, albo piszę dla siebie, albo piszę w ogóle dla duetu, coś tam i jestem cały czas generalnie w tym trybie. No i ciężko jest odseparować po prostu się od tego tematu i na przykład przy kolacji znowu po raz kolejny, wiesz, nie gadać o tym, co jest do zrobienia. Chodzi takie permanentne zmęczenie. Może kiedyś się nauczymy, a może po prostu już nie będziemy ze sobą grać, nie wiem. Nie wiem, jak to się skończy. Jakoś się skończy, ale nie wiem jak.
A dużo było to takich kompromisów, które musieliście podjąć na płycie Burza?
Dużo, bardzo dużo było takich kompromisów, ale też wiele numerów tak naprawdę odpadło w procesie właśnie ze względu na to, że nie mogliśmy się dogadać. Nie odpadło, no one są gdzieś tam i sobie śpią po prostu w zeszytach i na komputerach. Ale to jest właśnie też to, o czym już kiedyś wspominałam i o czym cały czas mówię, że po prostu ja nie rozumiałam, wiesz, miałam takie poczucie, że już jakby nie ma jakby tego połączenia między nami, że coś się skończyło, wiesz, takie dramatyczne, po prostu ostateczne, bombatyczne stwierdzenia tam padały, że to już się nie rozumiemy i tak dalej, ale według mnie, jak sobie podeszłam do tego już po wszystkim na chłodno, to wydaje mi się, że w trakcie po prostu pisania tej płyty, w trakcie tych 5 lat, po prostu zaczęliśmy się stwarzać jako osobne jednostki twórcze, osobne. Że ja zaczęłam wiedzieć, czego chcę o wiele bardziej. Adam zaczął wiedzieć, czego chce o wiele bardziej. Zaczął się umacniać jako po prostu, wiesz, osobny byt twórczy.
Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony, jak mieszkacie razem i gracie i spotykacie się w studiu, to nie wiem, no ciężko, bo to się dwa demony spotykają, nie? Pewnie każdy z was jest mocno charyzmatyczną na pewno osobą.
Generalnie problem polegał na tym, że coraz ciężej nam było znaleźć faktycznie ten punkt wspólny i coraz bardziej każdy walczył o to, żeby było tak, jak on chce, bo wiedział, jak chce.
Tak, ale też gdzieś mówiłaś, że chcieliście to troszeczkę wypośrodkować i zaprosiliście tym razem producenta, tak? Ktoś był mediatorem, terapeutą waszym po prostu muzycznym.
Taki był nasz pomysł na to, żeby w ogóle dokończyć tę płytę, czyli zaproszenie trzeciej osoby, która byłaby kimś w rodzaju rozjemcy.
Ktoś zapanuje nad nami po prostu.
Okay. Czy jest jakiś taki kawałek na płycie Burza, przy którym nie było żadnych spięć i byliście totalnie zgodni? Było kolorowo i ćwierkały ptaszki, jakie opisaliście?
Jest taki kawałek i to jest kawałek, który powstał 3 dni przed oddaniem płyty do masteringu. Miało go nie być pierwotnie na tej płycie, ale może Pola opowiedz tę historię, bo to jest niesamowita historia z piosenką Maj.
Nie było spięcia, bo po prostu ja napisałam ten utwór sama. Ale... Napisałam go, wiesz, poszłam po prostu na górę do pianina i o 13 go napisałam, o 17 w Pruszkowie u Jeremiasza po prostu nagrałam ten utwór i no i tak naprawdę przyszłam z gotowym nagraniem do Adama i zapytałam się, czy chciałby coś dodać. Dodać, ale wiesz, to nie było pytanie na zasadzie, co uważasz i tak dalej, tylko po prostu nagrałam, chcę to wrzucić i czy chciałbyś tutaj dodać coś od siebie. No i dodał piękne dźwięki nagrane na gitarze barytonowej, więc jest tam jakiś rodzaj po prostu energii i jakieś zdanie swoje własne, które Adam chciał dodać do tego utworu, ale faktycznie to jest właśnie dla mnie, ta piosenka jest dla mnie właśnie takim też znakiem, takim potwierdzeniem tego, o czym mówiłam wcześniej, że po prostu się stajemy jako osobne byty twórcze i wiesz, miałam na tyle odwagi, jakiejś takiej decyzyjności, że po prostu napisałam, nagrałam, zadecydowałam, że to wchodzi na płytę. Jak chcesz, to możesz to tutaj dodać, a jak nie, to nie. I też będzie okej. To był taki dla mnie bardzo ważny i bardzo niesamowity w sumie moment nagranie tego utworu, w ogóle napisanie.
A i właśnie sobie przypomniałem, że jak poszłaś go pisać na górę, to byłaś na mnie zła wtedy. Więc w sumie nie ma na naszej płycie utworu, w którym...
który nie, no bo nie kłóciliście się, utwór była zła może z innego powodu, a utwór powstał jakby jako pokłosie, ale nie jest o kłóceniu się. Który etap tworzenia płyty najbardziej lubicie? Czy pisanie piosenek, pisanie tekstów, muzy, produkcje, siedzenie w studio, nagrywanie, czy może właśnie, wiecie, koncertowanie, albo siedzenie w internecie i czytanie, nie wiem, troli, albo fajnych recenzji w internecie?
Najbardziej lubimy chyba ten moment, w którym faktycznie zaczynamy komponować i powstaje trzon, czyli harmonia, melodia, bo zawsze jest to jakimś takim rodzajem ponadprzeciętnego, nie wiem, jakiegoś spłynięcia czegoś na nas, jakiegoś takiego ponadprzeciętnego porozumienia. Tak naprawdę, wiesz, wszystkie te konflikty, które się pojawiały gdzieś tam w trakcie, to były konflikty na etapie produkcji, czyli tego nadawania ostatniego sznytu tutaj tym piosenkom. Ja chciałam to prowadzić w innym kierunku, a on chciał to prowadzić w innym kierunku. Ale tak naprawdę pisanie piosenek to jest rzecz, która przychodzi nam stosunkowo łatwo. Robimy to raczej na zasadzie bezwysiłkowości jakiejś takiej zupełnej. Z tekstami jest różnie.
Tylko ty, Paulo, piszesz teksty, tak?
Tak, tylko ja. Czasami wyżyguję po prostu tygodniami, nie mogę wyżygać. I jest to bardzo bolesne. A czasami po prostu spływa, wiesz, w ciągu sekundy, tak jak wspomniany utwór Mai, więc no nie wiem jak ty, Adam, ale dla mnie proces produkcji i jakby tego kolorowania piosenki to jest najgorszy proces, który wymaga najwięcej decyzyjności, najwięcej jakichś takich jest tyle możliwości, wiesz.
Tak, szczególnie ja też gdzieś czytałam, no, że ty jesteś na tyle dużą perfekcjonistką, że gdybyś tylko ty była jak osobą decyzyjną, to ten album powstawałby jeszcze przez 10 kolejnych lat i że ciągle byś chciała coś zmieniać. Więc rozumiem. Adam, co sądzisz? Który etap?
Ja mam bardzo podobnie. Też uwielbiam ten moment pojawienia się pierwszych pomysłów, pojawienia się pierwszych dźwięków. I to jest taki trochę moment, który kiedyś ktoś powiedział, że to jest w zasadzie takie spłynięcie energii na ciebie jakieś, że te pomysły przychodzą nie wiadomo skąd. One się nagle pojawiają, muzyka się zaczyna sama pisać i faktycznie kilka takich momentów mieliśmy w naszym życiu, że po prostu coś się odblokowywało i po prostu zaczynaliśmy pisać i faktycznie schody się zaczynają tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy nadaje się tym piosenkom ostateczny kształt, kiedy zaczyna się produkcja tak naprawdę. Ale jeszcze też wspomniałaś o tym procesie jakby po już nagraniu i wydaniu płyty, no to wydaje mi się, że jak moment koncertowania jest też równie niesamowity, jeśli nie nawet bardziej niesamowity.
Zgadzam się.
Muszę was zapytać o OFA. Co widzieliście już z line-upu i na co czekacie najbardziej? Co jest według was headlinerem jakby w waszym subiektywnym line-upie?
Nie widzieliśmy nic, bo przyjechaliśmy dopiero dzisiaj ze względu na to, że graliśmy i bardzo żałuję, że nie byłam na Grace. No maksa żałuję.
5 sukienek różnych, 14 kapeluszy. Nawet na hula hop tańczyła przez... śpiewając 3 piosenki i kręcąc hula hopem.
Słyszałam te relacje, po prostu to był szał. Dzisiaj chcę bardzo iść na Pomablu właśnie.
Ja chcę bardzo zobaczyć też Glass Beams.
Tak,
taki zespół, który gitarowo jest dla mnie dużą inspiracją ostatnio.
To są dwa takie punkty, których na pewno nie... No The Blaze jeszcze jest chyba dzisiaj bardzo późno, więc to są takie 3 punkty, których na pewno nie chcemy...
Ja też liczę, że trochę, mam nadzieję, że zdążymy, że podkrywamy też trochę nowej muzy.
Tak.
Tak, no OFO po to właśnie jest, żeby odkrywać. No ja mam tu fajną przewagę, że ja prowadzę audycje o samych festiwalach, więc ja ten line-up wertuję od dawien dawna i sobie poznaję. I tej większość zespołów, które słucham w życiu, to jest właśnie te, że poznałam je przez OFO. Bardzo wam dziękuję. Życzę wam dużą dawkę jakiegoś spokoju, tego luzu, o którym mówiłaś i życzę wam powodzenia, bo wydaje mi się, że takie głosy jak wy, jak wasz, nie może gdzieś tam zniknąć w odmętach wszystkiego, co się dzieje. W muzyce, nie tylko polskiej. Ostatnie pytanie, co słuchacie z polskiej muzyki?
Ja dużo słucham, uwielbiam Ralfa Kamińskiego, wczoraj byłam na koncercie Marys Polski totalnie w ogóle zmiotła, wczoraj była na Męskim Graniu. Dużo jest, w ogóle dużo instrumentalnej muzyki jazzowej też polskiej słuchamy, w ogóle cały polski jazz jest generalnie świetny. Znajomych, Patryka Depana, Kaśka Linz też super. Sporo jest w ogóle tak naprawdę. Ofelia i jej pierwsza płyta świetna. Ta kolejna chyba też będzie bardziej klimatowo nawiązywać do tej pierwszej. Katia, którą zaprosiliśmy też, super. Boże, bardzo dużo jest generalnie. Ta młoda generacja, Hoshi i Kuba Więcek też świetny.
Wczoraj widzieliśmy też chłopaków kosmonautów na Męskim Graniu. Też świetny.
Bardzo wam dziękuję. Ja w ogóle gratuluję też koncertu. Gratuluję płyty, zapomniałam powiedzieć. Świetna płyta.
Cześć, tu Pola Chobot.
Adam Baran.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia UWM FM.
Dziękuję. Miłego dnia.
Dzięki.